Analizujemy ambiwalentną naturę uznania społecznego. To nie jest prosty akt akceptacji, lecz złożony mechanizm kontroli i reprodukcji władzy. Autor stawia tezę: pragnienie bycia zrozumianym i rozpoznanym jest fundamentalnym warunkiem ludzkiego przetrwania. Jednak to właśnie ta potrzeba zostaje instrumentalnie wykorzystana przez systemy normatywne, zarówno klasowe, jak i płciowe, poprzez funkcję motywacyjną. Uznanie skłania jednostki do konformizmu. Ludzie dopasowują się do opresyjnych wzorców w zamian za poczucie bezpieczeństwa i czytelności społecznej. Z kolei funkcja epistemiczna sprawia, że tak wytworzone tożsamości zostają znaturalizowane. Proces społecznego przymusu znika z pola widzenia, a efekt końcowy jest błędnie interpretowany jako wrodzona cecha lub natura. Tekst rzuca wyzwanie liberalnemu rozumieniu inkluzji. Sugeruje, że prawdziwa emancypacja wymaga czegoś więcej niż tylko rozszerzenia kręgu osób uznawanych. Kluczowa jest denaturalizacja samych kategorii rozpoznawalności. Tylko wtedy szacunek przestanie być transakcją, w której ceną za społeczną realność jest rezygnacja z autonomii. Dzięki Bourdieu wiemy, że nierówność społeczna potrafi udawać naturę. Judith Butler przenosi tę podejrzliwość w obszar płci i ciała. Obnaża mechanizm, w którym społeczny przymus przybiera maskę rzekomej esencji kobiecości lub męskości. Pyta, jakie normy decydują o tym, czy jesteśmy społecznie rozpoznawalni jako ludzie, a czy pozostajemy w strefie symbolicznego nieistnienia. Stawką nie jest kaprys autoekspresji, lecz społeczne przetrwanie. Człowiek istnieje społecznie o tyle, o ile może zostać rozpoznany w ramach dostępnych norm. Kto nie wpisuje się w oczekiwania dotyczące ciała i gestu, ryzykuje utratę pełnej społecznej realności. Mechanizm ten opiera się na binarnym systemie płci, gdzie biologia, rola społeczna i orientacja mają tworzyć spójną całość. System ten nie znosi dwuznaczności, wymaga pełnej zgodności ciała z pragnieniami. Wszystko, co zaburza tę sekwencję, staje się problemem dla społecznej czytelności, ponieważ norma preferuje proste formularze, a człowiek bywa bardziej skomplikowany niż rubryka. Teza Butler o performatywności płci nie oznacza udawania. Płeć wytwarza się poprzez powtarzane działania i gesty, które z czasem sprawiają wrażenie naturalne. Płeć jest wykonywana pod presją sankcji i lęku przed wykluczeniem. Społeczeństwo nagradza poprawne wykonanie normy, a karze tych, którzy grają inaczej. Dla Butler uznanie jest nierozerwalnie powiązane z kulturowym przetrwaniem. Bycie niezrozumiałym społecznie może być formą symbolicznej śmierci, dlatego człowiek dopasowuje się do oczekiwań. Codzienne praktyki są często przedstawiane jako osobisty wybór. Butler pyta jednak, ile w tym swobody, a ile przymusu czytelności. Problemem nie jest konkretne zachowanie, lecz system, który czyni z niego warunek uznania. Gdy brak danej praktyki uruchamia sankcje, nie mówimy o estetyce, lecz o regulacji ciała przez normę. Płeć okazuje się wtedy nie opisem, lecz dyscypliną. Uznanie naturalizuje nabytą tożsamość. Społeczne powtórzenie zostaje odczytane jako natura. Norma odnosi sukces w chwili, gdy przestaje wyglądać jak norma. Norma jest gramatyką rozpoznawalności. Określa, jakie zdania o sobie można wypowiedzieć, aby zostały uznane za sensowne. Jeśli prawda o człowieku nie mieści się w tej gramatyce, zostanie odczytana jako bełkot lub prowokacja. Norma nie tylko zakazuje, ona decyduje, co brzmi jak rzeczywistość. To kluczowe dla polityki uznania. Jeśli uznanie odbywa się w ramach starego systemu, osoby nienormatywne zostaną dopuszczone do przestrzeni społecznej tylko pod warunkiem przyjęcia formy zrozumiałej dla dominującej normy. To inkluzja z klauzulą podporządkowania. Krytyka Butler nie jest atakiem na samo uznanie, lecz na warunki, na jakich staje się ono dostępne. Gdy jedyna droga do akceptacji prowadzi przez opresyjne normy, uznanie chroni przed niewidzialnością, ale jednocześnie stabilizuje porządek, który tę niewidzialność produkuje. Butler zauważa, że dążenie do bycia zrozumiałym może reprodukować binarny i wykluczający porządek płci. System nagradza zgodność. W przypadku płci mechanizm ten decyduje o elementarnym prawie do bycia osobą czytelną. Powtarzane akty wytwarzają pozór trwałej substancji. Jeśli coś jest odgrywane wystarczająco długo, zaczyna wyglądać jak fakt ontologiczny. Kobiecość i męskość wydają się wtedy źródłem norm, a nie ich rezultatem. Prawo, medycyna i religia często wymagają stabilnych kategorii, które nie pomieści złożoności życia. Administracja uznaje człowieka tylko wtedy, gdy mieści się on w polu wyboru z rozwijanej listy. Analiza Butler pozwala inaczej spojrzeć na społeczne cierpienie. Człowiek cierpi, gdy jego istnienie nie znajduje formy rozpoznania. To prowadzi do zmęczenia ontologicznego, konieczności udowadniania, że się istnieje. Osoba normatywna rzadko doświadcza własnej czytelności jako przywileju. Norma jest najskuteczniejsza wtedy, gdy pozostaje niewidzialna dla tych, którym służy. Krytyka Butler pokazuje, że społeczeństwo produkuje niewiedzę o własnej normatywności. Nie chodzi o porzucenie kategorii płciowych, lecz o to, by nie stały się one więzieniem. Pytanie brzmi, kto płaci cenę za to, że społeczeństwo uznaje tylko pewne sposoby bycia kobietą lub mężczyzną? Polityka uznania balansuje między koniecznością nazwania krzywdy a ryzykiem zamknięcia ludzi w nazwie. Jak domagać się widzialności, nie oddając normie prawa do ostatecznego montażu własnej twarzy? Butler pozwala zrozumieć, dlaczego wykluczenie płciowe i seksualne budzi społeczną panikę. Nie chodzi o moralny sprzeciw, lecz o zagrożenie dla systemu czytelności. Osoba nienormatywna ujawnia bowiem, że to, co uznawano za naturę, jest w znacznej mierze normą. Gdy norma zostaje zdemaskowana, traci swoją magię. Dlatego społeczeństwo gwałtownie broni oczywistości i chroni własny sposób widzenia świata. Uznanie zgodne z normą oferuje spokój i oznacza mniejsze ryzyko w przestrzeni publicznej. Człowiek może dostosować się do wzorca nie z wiary w normę, lecz z potrzeby przetrwania. Często zgodność z normą jest strategią ochrony przed przemocą. Pojedynczy człowiek wybiera bezpieczeństwo, lecz miliony takich wyborów utrwalają normę jako obiektywną rzeczywistość. Butler pokazuje cenę uznania. To transakcja, w której otrzymujesz społeczną realność, ale w zamian musisz dostosować ciało i pragnienie do formy, którą system potrafi rozpoznać. Człowiek nie tylko pragnie być szanowany, ale przede wszystkim chce być zrozumiały jako człowiek. To pragnienie może wyzwalać, gdy rozsadza opresyjne normy, ale może też podporządkowywać. Uznanie nie jest za zwykły dodatek do życia społecznego. To fundamentalny mechanizm, dzięki któremu człowiek staje się podmiotem i odnajduje miejsce wśród innych. Właśnie dlatego brak uznania boli tak głęboko, a pragnienie akceptacji może zostać przejęte przez porządki dominacji. Ludzie podporządkowują się normom nie tylko ze strachu przed karą, lecz z pragnienia szacunku i poczucia zrozumiałości. Problem pojawia się wtedy, gdy dostęp do uznania uzależniam od ról utrwalających nierówność lub wykluczenie. Uznanie organizuje przestrzeń nagród i strat. Mechanizm ten jest skuteczny, ponieważ rzadko przypomina przymus. Przymus, przebrany za pragnienie, bywa znacznie trwalszy. Człowiek nie mówi wtedy, że został zmuszony, lecz raczej, że tak wybrał. To siła socjalizacji. Zewnętrzne oczekiwania stają się wewnętrznym pragnieniem. Osoba pozbawiona miłości może utracić zaufanie do własnych potrzeb i wartości swoich zdolności. To sprawia, że jednostka może podporządkować się dowolnym warunkom, byle tylko uzyskać uznanie. W ujęciu Bourdieu proces ten zaczyna się od najwcześniejszych etapów socjalizacji. Dziecko reaguje na sygnały aprobaty, ucząc się związku między zgodnością z oczekiwaniami a ciepłem społecznym. Z czasem ta zgodność staje się habitusem. W przypadku Butler funkcja ta wiąże się z fundamentalnym pragnieniem społecznej zrozumiałości. Człowiek nie pragnie jedynie pozytywnej oceny, lecz chce zostać rozpoznany jako ktoś, kto mieści się w obowiązującym porządku znaczeń. To sprawia, że normy płciowe są tak skuteczne. Nie opierają się na zakazach, lecz działają poprzez obietnice normalności. Dopasowanie staje się zatem strategią przetrwania. Krytyka tego mechanizmu musi być delikatna wobec ludzi, a bezlitosna wobec struktury. Systemy dominacji cynicznie korzystają z ludzkiej kruchości i lęku przed potępieniem. Często uznanie ideologiczne służy jako narzędzie kontroli. Przykładowo chwalenie kobiety za poświęcenie w roli matki może motywować ją do akceptacji nierówności. To stary trik społeczny nazwać czyjeś poświęcenie świętością, by nie płacić rachunku za jego koszty. Młody człowiek idealny bywa adaptacyjny i nie pyta o sens reguł gry. Uznanie staje się wówczas certyfikatem przystosowania do warunków, które należałoby raczej zakwestionować. Społeczeństwo rozdziela szacunek według kryteriów odpowiadających jego potrzebom reprodukcyjnym. Uznanie jest systemem bodźców. Problem pojawia się wtedy, gdy wartości zostają wprzęgnięte w jednostronny porządek oczekiwań. Wówczas uznanie nie docenia wartości, lecz przywiązuje ją do miejsca w hierarchii. Funkcja motywacyjna uznania jest szczególnie niebezpieczna, ponieważ łączy przymus z pragnieniem. Najskuteczniejsze porządki dominacji nie niszczą naszych najlepszych potrzeb, one je zatrudniają. Ludzie podporządkowują się, bo chcą być dobrzy w ramach dostępnych kategorii. władza może przybrać maskę moralnej pedagogiki. To jest rozkaz, który udaje komplement. Czy podporządkowanie motywowane pragnieniem uznania jest rzeczywiście dobrowolne? Odpowiedź nie jest prosta. Formalnie nikt nie zmusza nas do decyzji, jednak w wymiarze społecznym dobrowolność bywa uwarunkowana. Jeśli alternatywą dla dopasowania jest pogarda lub wykluczenie, wybór pozostaje realny, lecz staje się obciążony. Krytyczna teoria uznania musi odrzucić zarówno paternalizm, jak i liberalną ślepotę. Ludzie mogą autentycznie pragnąć uznania w formach, które ich ograniczają. Ich pragnienie jest realne, ale jego warunki mają charakter polityczny. Z punktu widzenia teorii uznania konformizm jest często racjonalną strategią przetrwania. Nie każdy bunt jest możliwy i nie każdy może ryzykować utratę szacunku. Dlatego teoria krytyczna powinna wystrzegać się romantyzowania oporu. W tym tkwi dramat. Jednostkowo dopasowanie może być rozsądne, lecz zbiorowo reprodukuje dominację. Pojedyncze decyzje o uległości utrwalają systemy wyzysku i hierarchii. Nie jest to oskarżenie jednostek, lecz analiza mechanizmu. To opis mechanizmu, w którym prywatna racjonalność prowadzi do publicznie nieracjonalnych skutków. Uznanie opresyjne dostarcza realnych dóbr statusu, bezpieczeństwa i poczucia sensu. To sprawia, że dominacja jest skuteczna. Krytyk musi przyznać, że dobro jest realne, lecz jego cena została ukryta. Społeczeństwo wiąże prawdziwe potrzeby z niesprawiedliwymi formami ich zaspokojenia. Miłość za cenę posłuszeństwa lub szacunek w zamian za dopasowanie klasowe sprawiają, że uznanie jest mieszanką dobrą i kosztu. Aby ograniczyć dominację, należy zmienić warunki, w których uznanie jest przyznawane. Trzeba pytać, za co właściwie chwalimy ludzi i jakie prywatne koszty ukrywamy pod publicznymi komplementami. Pochwały są bowiem społecznym cukrem, który słodzi relacje i psuje zęby krytyki. Prawdziwa emancypacja musi obejmować zmianę samych kategorii uznawalności. W przeciwnym razie otrzymamy jedynie poszerzenie salonu bez zmiany regulaminu wejścia. Krytyczna polityka uznania powinna tworzyć warunki, w których człowiek nie musi wybierać między szacunkiem a samą sobą. Nie chodzi o powrót do mitycznej autentyczności, lecz o przestrzeń, gdzie jednostka może negocjować narzucone role bez utraty wartości społecznej. Tutaj funkcja motywacyjna łączy się z funkcją epistemiczną. Pierwsza wyjaśnia, dlaczego ludzie pragną akceptacji i dopasowują się do normy. Druga obnaża siłę złudzenia naturalności. Gdy rola zostaje zaakceptowana, zaczyna być utożsamiana z istotą człowieka. System jest najtrwalszy wtedy, gdy cena uznania znika z pola widzenia. Człowiek nie mówi już, że podporządkował się, aby być uznanym, lecz stwierdza, taki jestem. Uznanie bywa bowiem nie tyle końcem podporządkowania, ile jego najskuteczniejszą nagrodą. Funkcja epistemiczna ukrywa społeczne pochodzenie ról. To, co wyuczone, zaczyna wyglądać jak wrodzone. Wytwarzane jest złudzenie poznawcze. Habitus wygląda jak talent, a posłuszeństwo jak dojrzałość. Przemoc fizyczna zostawia ślady, naturalizacja działa ciszej. Władza, która potrafi przemówić głosem oczywistości, nie potrzebuje megafonu. Funkcja epistemiczna jest mechanizmem niewidzialności. Nie usuwa ona zjawisk społecznych, lecz wymazuje ich genealogię. Ludzie dostrzegają różnice klasowe czy płciowe, ale nie widzą procesu, który je ukształtował. Widzą dobry gust, pomijając warunki nabywania kapitału kulturowego. Mechanizm ten wiąże się z przemocą symboliczną. Działa ona wtedy, gdy arbitralny porządek społeczny zostaje uznany za naturalny i zasłużony. Władza wygrywa, gdy kategorie hierarchii stają się zwykłym opisem rzeczywistości, a podporządkowani zaczynają oceniać siebie tymi samymi miernikami. Swoboda w kulturze czy języku jest często odczytywana jako osobisty talent lub inteligencja. Jednak według Bourdieu jest to efekt dziedziczonego kapitału kulturowego. Funkcja epistemiczna sprawia, że uznanie dla rezultatu zasłania nierówność warunków jego produkcji. Społeczeństwo tak często myło regularność z naturą. Sukcesy klas uprzywilejowanych w edukacji łatwo uznać za dowód ich większych zdolności. Jednak statystyczna powtarzalność nie jest dowodem ontologicznym. Może być skutkiem systematycznego nacisku. Funkcja epistemiczna uznania produkuje fałszywą oczywistość, najtrudniejszego przeciwnika myślenia krytycznego. Słowo przecież bywa ryglem, którym system zamyka drzwi przed pytaniem o własną historię. Uznanie działa jak pieczęć. Potwierdza tożsamość i ustawia przyszłe interpretacje, ma charakter performatywny. Gdy instytucja uznaje kogoś za kompetentnego, zwiększa szanse, że kolejne działania zostaną odczytane tak samo. To mechanizm produkcji realnych losów. Szkoła, rynek pracy czy media nie tylko reagują na tożsamości. One uczestniczą w ich naturalizacji. Instytucje są wielkimi fabrykami oczywistości. Epistemiczna funkcja uznania to aktywna struktura niewiedzy. Społeczeństwo jest zorganizowane tak, aby pewnych kwestii nie dostrzegać. Praca opiekuńcza staje się miłością, kapitał klasowy talentem, a samo wyzysk pasją. Taka niewiedza chroni istniejący porządek przed krytyką. Gdy role zostają znaturalizowane, trudniej je kwestionować. Naturalizacja zmienia spór o władzę w pozorny spór z rzeczywistością. Funkcja epistemiczna twierdzi, że robisz to, bo taki jesteś. Człowiek zaczyna wierzyć, że ściany domu zbudowanego przez społeczeństwo po prostu wyrosły z ziemi. Jeśli krzywda została znaturalizowana, może być przeżywana jako przeznaczenie. Naturalizacja przenosi konflikt społeczny do wnętrza jednostki. Człowiek internalizuje społeczny opis siebie i zaczyna odczuwać zewnętrzne oczekiwania jako własne sumienie. Społeczeństwo mówi kobiecie, że powinna być opiekuńcza. Kobieta uczy się tego jako warunku uznania, by później odczuwać winę, gdy nie sprawuje opieki w stopniu wystarczającym. System wskazuje na tę winę i konkluduje, że to jej natura. Zadaniem teorii krytycznej jest przerwanie tego koła. Należy wykazać, że odczucie naturalności nie stanowi dowodu natury. Człowiek może szczerze pragnąć tego, co system uczynił warunkiem szacunku. Krytyka polega na poszerzeniu świadomości genealogii tego doświadczenia. Mówi ona, że życie ma historię, której system nie chce opowiedzieć. Istotą jest odróżnienie realności doświadczenia od fałszywości jego naturalizującego wyjaśnienia. Troska może być realna, a zarazem społecznie wymuszana. Rzetelna teoria musi utrzymać dwa poziomy: jednostkę i jej rzeczywiste doświadczenie oraz społeczne warunki, które uczyniły to doświadczenie możliwe lub nagradzanym. Koncepcja interpelacji Althussera pokazuje, że jednostka rozpoznaje siebie w wezwaniach społecznych. Ideologia osiąga pełnię skuteczności wtedy, gdy człowiek nie potrzebuje już policjanta, aby iść wyznaczoną trasą. Wyrażenia takie jak prawdziwa kobieta czy urodzony lider niosą ukrytą teorię społeczeństwa. Język nie tylko opisuje hierarchię, on dostarcza im codziennego tlenu. Gdy kategoria zostaje ujawniona jako historyczna, można ją zmienić. Gdy uznaje się ją za naturalną, zmiana jawi się jako przemoc wobec rzeczywistości. Możemy formalnie uznać równość ludzi, a jednocześnie nadal naturalizować różnice sprawiające, że jedni są traktowani jako bardziej kompetentni i uprawnieni do głosu. Możemy twierdzić, że awans zależy od talentu, a jednocześnie uznawać klasowy kod za neutralny standard profesjonalizmu. Dlatego poważna polityka uznania musi być polityką denaturalizacji. Musi odsłaniać społeczne pochodzenie kategorii, które uchodzą za oczywiste, by odróżnić rzeczywistość od jej ideologicznego opakowania. To zasadnicza różnica między nihilizmem a krytyką. Jeśli gust jest produktem kapitału kulturowego, szkoła powinna przestać udawać, że wszyscy uczniowie startują z tym samym dostępem do kodów kultury. Jeśli pewność siebie jest dziedziczonym kapitałem symbolicznym, organizacje muszą uważać, by nie mylić głośności z kompetencją. Najbardziej prowokacyjna konsekwencja brzmi: nie zawsze powinniśmy cieszyć się, gdy społeczeństwo kogoś chwali. Trzeba pytać, co ta pochwała czyni niewidzialnym. Szacunek może szeptem dodać, że jesteś wartościowy dokładnie w tej formie, która pasuje do naszego porządku. Uznanie jest konieczne, ale nie jest niewinne. Może ono stabilizować opresyjne tożsamości, jeśli naturalizuje warunki ich powstania. Krytyczna świadomość polega na utrzymywaniu niewygodnej czujności. Gdy coś wydaje się naturalne, pytaj o historię. Gdy coś wydaje się zasłużone, pytaj o warunki. Gdy ktoś jest uznawany, pytaj, jaka norma dzięki temu śpi spokojnie. Taka czujność to higiena intelektualna społeczeństwa, które nie chce mylić porządku z prawdą. Dopiero wtedy szacunek przestaje być zasłoną dla dominacji, a staje się początkiem rozmowy o tym, kim naprawdę możemy być. Czy potrafimy odróżnić autentyczny podziw od eleganckiego komplementu, który ma jedynie uśpić naszą czujność wobec własnego zniewolenia? Być może najtrudniejszym aktem odwagi nie jest walka z pogardą, lecz sceptyczne spojrzenie w lustro uznania, by sprawdzić, czy twarz, którą tam widzimy, nie została nam starannie wymalowana przez system. W świecie, gdzie zasady udają pogodę, jedynym wyjściem pozostaje pytanie, kto trzyma zraszacz.